Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest niedziela, 14 grudnia 2008. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Andrea Kunowa i nasz realizator Malik. Po dzienniku, w którym udział weźmie Piotr Rosochowicz, usłyszą Państwo przegląd tygodników Piotra Błońskiego, magazyn Polska we Francji Anny Rzeczyckiej, o polsko-francuskim koncercie Marka Minkowskiego oraz audycję Katarzyny Zawickiej o piosence francuskiej. A oto najważniejsze doniesienia dnia. Mówi Paryż RFI. Policja rosyjska rozpędziła dzisiaj manifestantów w Moskwie i Petersburgu, gdzie opozycja próbowała zorganizować zakazane wystąpienia. Marsze niezgody, pisze Reuters, to stały punkt działalności pstroka tej koalicji opozycyjnej Inna Rosja, w odpowiedzi na jedyną Rosję, rzecz prosta, w której skład wchodzą zarówno liberalni demokraci Gariego Kasparowa, co nacjonal-bolszewicy Edwarda Limonowa. Furgony policyjne obstawiły dwa place w Moskwie, zatrzymując wiele osób i nie dopuściły do przemarszu między Niewskim Prospektem a Placem Czernyszewskim. Tu również dokonano aresztowań. Manifestanci skandowali precz z państwem policyjnym. Ilja Jaszyn, przywódca nowej koalicji opozycyjnej pod znaną skądinąd nazwą Solidarność, zapowiada, że kryzys pozbawi reżim środków finansowych i osłabi go, co odmieni obraz Rosji w przyszłym roku. Mówi Paryż RFI. Na miesiąc przed odejściem z Białego Domu George Bush przybył z niespodziewaną wizytą do Bagdadu, gdzie spotkał się z prezydentem Talabanim i dwoma wiceprezydentami. Agencje wiążą tę wizytę z podpisaniem Paktu Bezpieczeństwa między obu stolicami, przewidującego ewakuację sił amerykańskich w roku 2011. Jest ich obecnie żołnierzy amerykańskich w Iraku 140 tysięcy. Ostatni raz Bush był w Iraku we wrześniu ubiegłego roku. Palestyńska organizacja Hamas zorganizowała dzisiaj w Gazie demonstrację z okazji 21. rocznicy swego istnienia. Premier z ramienia Hamasu, Ismail Haniyeh, oświadczył w obecności kilkudziesięciu tysięcy zwolenników, że Bush przegrał i nie złamał organizacji, a zamach stanu ze strony konkurencyjnej organizacji Fatah prezydenta Abbasa nie powiódł się, bo Hamas czerpie siłę z Boga. Premier Gordon Brown oskarżył dzisiaj o napaść na Bombaj pakistańską organizację islamską La Khare Taiba i poinformował, że przekaże prezydentowi Pakistanu wyrazy zaniepokojenia ze strony Indii. Brown widział się dzisiaj z prezydentem Indii Manmohanem Singhiem. Organizacja przeczy swemu udziałowi w tym ataku. Brown zapewnił Delhi o brytyjskiej pomocy w walce z terroryzmem. Ambasador amerykański w Harare, James McGee, oskarżył dzisiaj Roberta Mugabe, że w sytuacji, kiedy jego kraj pogrąża się w przeraźliwej nędzy i epidemii cholery, on sam i jego otoczenie żyją w luksusie opartym na korupcji. W południowoamerykańskim dzienniku Sunday Times McGee informuje, że reżim kupuje za granicą setki luksusowych samochodów dla ministrów i gubernatorów, a sędziom funduje ekrany plazmowe. Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że epidemia pochłonęła już 800 ofiar i nadal się rozwija, gdyż liczbę zarażonych ocenia się na dziesiątki tysięcy. Tymczasem Mugabe i jego minister propagandy oskarżyli w piątek Wielką Brytanię o ludobójstwo przy pomocy biologicznej i chemicznej broni, skierowanej oczywiście przeciwko ludowi Zimbabwe. Mugabe zapewnia, że epidemia została opanowana i przeczy informacjom Organizacji Zdrowia. Grecy nie kryją niezadowolenia sposobem, w jaki władze w Atenach zareagowały na kryzys. Tego zdania jest ponad 83% zapytanych w opublikowanym dziś sondażu. Po tygodniu najpoważniejszych zamieszek w kraju od ponad 30 lat premier Kostas Karamanlis odmówił organizacji przyspieszonych wyborów, co spotyka się z potępieniem 2/3 sympatyków jego własnej partii. Nowa Demokracja, dysponującej w parlamencie większością jednego mandatu. 2/3 Greków jest zdania, że to ludowe powstanie. W Atenach i Salonikach utrzymuje się napięcie, pisze AFP. Pani Marie-Georges Buffet została ponownie wybrana pierwszym sekretarzem francuskiej partii komunistycznej, choć rezultat obraża tradycję centralizmu demokratycznego. Niespełna 68% głosów wobec 91% 3 lata temu. Niewykluczone, że to kara za wynik w ostatnich wyborach prezydenckich. Niecałe 2% głosów zebranych przez panią Buffet. Pani Buffet nadal uważa, że jej partia zgromadzi wszystkie postępowe i antykapitalistyczne siły lewicy. Na razie wystawi wspólne listy w przyszłorocznych wyborach europejskich z partią lewicy socjalisty narodowca Jean-Luc Mélenchon, który odszedł niedawno z partii socjalistycznej. W Stanach Zjednoczonych i w niektórych państwach europejskich znaczne zaniepokojenie budzi nadal afera Bernarda Madoffa, szefa towarzystwa inwestycyjnego, byłego prezesa administracji giełdy walorów technologicznych Nasdaq, oskarżonego o machlojki oceniane na sumę 50 miliardów dolarów. Madoff został w czwartek aresztowany przez FBI. Madrycki dziennik El Mundo informuje, że Bank Hiszpanii wdroży dochodzenie w sprawie skutków tej afery na rynku hiszpańskim. Szczególnie zagrożony ma być Bank Santander, pierwszy w Hiszpanii, jeden z największych w Europie. FBI oskarża Madoffa o zmontowanie tzw. piramidy, machinacji znanej raczej z tzw. gospodarek rozwijających się. Madoff dokonał tego niejako za plecami swojej własnej firmy. Jak pisze AFP, zarządcy wielkich fortun w Europie drżą ze strachu, gdyż afera może uderzyć w europejskie banki prywatne, specjalizujące się w ryzykownych lokatach. Szwajcarski dziennik Le Temps grozi niektórym bankom szwajcarskim stratami w wysokości 5 miliardów dolarów. Zagrożone są również niektóre brytyjskie towarzystwa inwestycyjne oraz francuski bank BNP Paribas. Madoff prowadził swoje machinacje przez długie lata, pisze AFP, powołując się na źródła finansowe w Londynie. W środę odbywa się w Oranie posiedzenie OPEC-u, na którym kraje produkujące ropę naftową spróbują ponownie zredukować produkcję, by powstrzymać gwałtowny spadek cen ropy na rynkach światowych. Po raz pierwszy od 25 lat spadł popyt na ten surowiec, a od miesięcy letnich, kiedy to ropa sprzedawała się, jak pamiętamy, po 150 dolarów za baryłkę i cena spadła o 70%. Ostatnie notowania opiewają na 46 dolarów. Tygodniki przejrzał tym razem dla Państwa Piotr Wójski.
Dobrze się odżywiać, aby lepiej żyć. To nie plakat z przychodni, lecz okładka Le Nouvel Observateur, w którym na kilkunastu pierwszych stronach dobrych rad udziela 10 wybitnych specjalistów od zdrowego żywienia. W sam raz przed świętami. Pozostałe tygodniki w normie. Wizerunek Sarkoziego przypadł w tym tygodniu okładce L'Express, a podobizna Rachidy Dati, pani minister sprawiedliwości, okładce Le Point z podpisem ekstrawagancka pani Dati. W sławieniu władzy L'Express tym razem przechodzi samego siebie i to już od pierwszego tekstu, felietonu Christophe Barbier, który roztacza dosyć niesympatycznie, ale chyba szczerze, wizję Europy najlepszej z możliwych, czyli francuskiej. Zalety pożaru brzmi tytuł. Przez 6 miesięcy, czytamy, Francja niosła prezydencję europejską jak pochodnia. Pochodnia może być tylko miłym symbolem obnoszonym przed tłumem zachwyconych gapiów, taka była prezydencja Słowenii, niewygodnym popielnikiem ukrywanym i pilnowanym niczym cudza relikwia, taka będzie prezydencja czeska, albo chybotliwą świecą w mroku niepewności i wrażliwą na byle podmuch wiatru, takie były prezydencje niemiecka i portugalska w 2007 roku. Ale pochodnia może też służyć do rozpalenia debat i przepalenia przyzwyczajeń. W wichurze kryzysu ekonomicznego wywijał nią szef państwa, który zachowywał się jak piroman, bo miał się za Prometeusza. Taka była prezydencja francuska. W takim postępowaniu nie brak zagrożeń i niepokoje naszych partnerów są częściowo uzasadnione. Ale ma ono również zalety i niesie światło nadziei w obecnym europejskim pożarze. Europa musi się zmienić, bo wokół niej zmieniło się wszystko. To, co spalili Sarkozy na spółkę z kryzysem, to stare europejskie statki babuni. I to jest dobrą nowiną. Europa jutra musi decydować szybko, bo jeśli świat zdrowy kroczy szybko, a świat przeżywający trudności bardzo szybko, to świat pogrążony w poważnym kryzysie wymaga działań błyskawicznych. Na razie, nawet kiedy każdy z 27 ogranicza swą wypowiedź do 5 minut, na byle temat poświęca się 2 godziny i kwadrans. Dlatego paryska metoda, szybka decyzja w wąskim gronie i wysłuchanie uwag i poprawek potem, z powodzeniem zastępuje traktat lizboński. Trzeba jeszcze, ciągnie Christophe Barbier, by Europa jutra lepiej zintegrowała Wielką Brytanię, żeby przyjęła Islandię, Ukrainę, resztę Bałkanów, kiedy uda im się wreszcie poskromić mafię i szowinistów, żeby wznowiła zaloty do Norwegii i Szwajcarii, no i oświadczyła szczerze Turcji, że dla niej miejsca nie ma. Europa jutra musi być też Europą wspólnej waluty. Dzięki euro uniknęliśmy w czasie kryzysu istnej finansowej wojny domowej i tragicznego kanibalizmu egoistycznych dewaluacji. Musi też ustanowić umiarkowany protekcjonizm, bo jeśli nie uczyni tego Bruksela, to każdy z krajów członkowskich uczyni to pokryjomu u siebie. W taki to sposób felietonista L'Express wykłada de facto doktrynę Sarkoziego, a na dalszych stronach tygodnik ten wzbogaca wizerunek prezydenta anegdotami o jego spotkaniach z szefami państw i rządów i sposobach postępowania z nimi. Nawet charakterystyczna gestykulacja Sarkoziego, z której Miedwiediew pokpiwał przed amerykańskimi dziennikarzami, jest tu interpretowana jako wykwit niespożytej energii. Przyznajmy jednak, że L'Express nie jest całkowicie zaślepiony. Nawet jeśli francuska prezydencja Unii Europejskiej jest dość powszechnie uważana za udaną, czytamy, to niezręczności, wpadki i pozorna niefrasobliwość Sarkoziego częstokroć robią na jego rozmówcach większe wrażenie niż oficjalne stanowisko Republiki. Referując powyższe, wprzęgnięty zostałem siłą rzeczy w machinę nagłaśniania prezydenckich dzieł. Skoro tak, to godzi mi się odsłonić również bardziej przeraźliwie skrzypiące jej tryby. W prawicowym Le Point na temat dyskutowanej obecnie w Zgromadzeniu Narodowym reformy państwowych mediów audiowizualnych wypowiada się m.in. Jean-François Cannes, skądinąd naczelny hałaśliwie lewackiego tygodnika Marianne. Ponieważ niezmiernie rzadko cytujemy ten tygodnik, skorzystajmy z gościnnego wystąpienia jego redaktora w Le Point. Są opinie i są fakty, zaczyna Jean-François Cannes, nabierając bardzo głębokiego oddechu. Osobiście na przykład uważam, że zniesienie składek socjalnych od godzin nadliczbowych to poważny błąd. Bo pracodawcy wolą narzucać godziny nadliczbowe niż zatrudniać nowych pracowników, przez co zwiększa się bezrobocie. To nie jest fakt, to jest moja opinia. Można się z nią nie zgadzać. Za to twierdzenie, że wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy miało negatywne efekty ekonomiczne i socjalne, to dziś już nie tylko opinia, to fakt. Istnieją wypowiedzi przesadne, ale istnieją też sprawy, o których trzeba mówić bez ogródek, choćby były szokujące. Tak więc, dla przykładu, kiedy lewica bębni o tym, że plan ożywienia gospodarczego lansowany przez Sarkoziego jest całkowicie nieskuteczny, to niewątpliwie przesadza. Tak samo, kiedy jeden z deputowanych wykrzykuje, że nowa ustawa o mediach audiowizualnych to pucz mediatyczny. Spokojnie, uchwalenia jakiegokolwiek prawa, choćby najgłupszego, przez demokratycznie wybrany parlament nie można kwalifikować jako puczu. Natomiast kiedy w takim kraju jak Francja władze polityczne, które kontrolują główne media prywatne za pośrednictwem znajomych oligarchów, zapewniają sobie w dodatku możliwość bezpośredniego mianowania i odwoływania prezesów Państwowego Radia i Telewizji, to mamy z całą pewnością prawo mówić, i ani to nie jest tylko opinia, ani przesada, o wprowadzeniu we Francji systemu putinowskiego. Mówią nam, że dzięki temu położymy kres hipokryzji. Tak? To znaczy, że ponieważ w niektórych rodzinach praktykuje się kazirodztwo, to dla zniesienia hipokryzji trzeba kazirodztwo zalegalizować? Mówi się nam też, że to normalne, żeby szef państwa mianował prezesów mediów, których państwo jest właścicielem. Przełykają to nawet liberałowie. Ale to nieprawda. Media państwowe to media publiczne, a nie media władz państwa. Nawet we Włoszech Berlusconiego, przynajmniej na razie. Bywają prawa, które wprowadzają taki regres, że historia zapamiętuje je jako prawa niegodziwe, kończy swą tyradę Jean-François Cannes, występujący gościnnie w Le Point jako kontrapunkt dla głosów entuzjastów nowej ustawy audiowizualnej. W tym samym tygodniku znajdujemy artykuł o najnowszych przygodach Romana Zaleskiego, inżyniera i finansisty ze znanej rodziny polskiego pochodzenia, twórcy w ostatnich kilkunastu latach jednej z kilkudziesięciu największych fortun europejskich, powstałej dzięki odważnym, a pomysłowym montażom finansowym we Włoszech i we Francji. Ostatnio głośno było o nim w Polsce, gdzie właśnie rozpoczął działalność założony przez całkiem nowy bank. Na początku tego roku czytamy, Roman Zaleski jest u szczytu sławy. To jeden z królów europejskiej finansjery. Posiada duże udziały w większości wielkich koncernów francuskich i włoskich, takich jak ArcelorMittal, Vinci, EDF, Edison, Eramet i w większości włoskich banków. To rasowy gracz, notabene jeden z lepszych francuskich brydżystów, który nigdy nie ujawnia swoich zamiarów, który drażni i irytuje światek finansowy, niespokojnie obserwujący jego kolejne zagrania. Jest on jednak poważnie zadłużony, na około 5 miliardów euro, z czego na koniec tego roku musi spłacić 1 200 000 000 bankom BNP i RBS. Wartość udziałów Zaleskiego oceniano pół roku temu na 11 miliardów, wystarczało więc niektóre posprzedawać. Tymczasem jednak przyszedł kryzys i wartość tych udziałów gwałtownie spadła. Pojawiło się widmo niewypłacalności. Nie zawsze się wygrywa, uśmiecha się Zaleski. Nie zawsze? 1 grudnia o 4 nad ranem widmo się rozwiało. Zaleski wykoncypował oryginalny montaż finansowy, do którego wciągnął włoskie banki, w których ma udziały. 5% w Intesa San Paolo, po 2% w Generali i Mediobanka. Banki te udzielają mu kredytu w zamian za wejście do zarządu jego holdingu, co gwarantuje im możliwość sprzedaży własnych akcji, kiedy ich kurs odpowiednio wzrośnie. A Zaleski skupia się na przygotowaniach do następnego skoku, o którym wiadomo tyle tylko, że dotyczy koncernu wydobywczego Euramed. Tyle Le Point. Dodajmy, że to wszystko dobra wiadomość dla Biblioteki Polskiej w Paryżu, finansowanej głównie przez Fundację imienia Zygmunta Zaleskiego.
RFI. Radio France Internationale.
W Poznaniu zakończyła się konferencja klimatyczna Narodów Zjednoczonych. Stanowiła ona kamień milowy przed przyszłoroczną konferencją w Kopenhadze, która ma rangą dorównać konferencji z Kioto sprzed lat. O tym, jak w stolicy Wielkopolski na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza, na którym wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, były wiceprezydent i jednocześnie laureat pokojowej Nagrody Nobla Al Gore uzyskał tytuł doktora honoris causa, jak przyjęto to spotkanie o randze światowej, mówi prorektor tej uczelni, profesor doktor habilitowany Jacek Guliński.
No, konferencja klimatyczna była spotkaniem politycznym, bo to były przedstawicielstwo 100-kilkudziesięciu państw, które mocą swoich ministrów, zastępców, doradców i ekspertów przyjeżdżały jako ekipy rządowe i obradowały nad problemami globalnego ocieplenia, z problemami energetycznymi, no tymi, co dotyczą rzeczywiście zmian klimatu. Tak jak wiemy, takie spotkanie odbywa się co roku. W zeszłym roku było na Bali, odbywa się zawsze w grudniu. Następne, 15, będzie w Kopenhadze. No, zadaniem tego poznańskiego spotkania, które się właśnie skończyło, było przygotowanie materiałów tak dalece, żeby w Kopenhadze za rok można byłoby podpisać protokół, przynajmniej takiej samej miary jak protokół z Kioto, który będzie się nazywał oczywiście protokół z Kopenhagi. Tak więc Poznań był ostatnim kamieniem, może i milowym, do uzyskania pewnego konsensusu na drodze walki o zachowanie, powiedzmy sobie, właściwego klimatu dla nas wszystkich i dla gospodarki, i klimatu dla nas ludzi, no i klimatu dla tego, co na tej ziemi istnieje, żebyśmy ją swoją działalnością, że tak powiem, nie naruszyli za bardzo, a nie naruszyć w ogóle nie możemy, bo ciągle działamy.
Czy widać było w Poznaniu jakieś oznaki tego?
W sumie przede wszystkim oznaką w mieście był mniejszy ruch samochodowy. Ludzie się częściowo wystraszyli zbyt dużej ilości gości. Część studentów nie przychodziło na zajęcia, bo były zawieszone zajęcia między innymi na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. No to znakomicie udrożniło miasto w samym jego centrum, a ponieważ obrady były prowadzone na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, które są w centrum miasta, to znakomicie, że tak powiem, uprościło procedury dojazdu. Poznań był tak przyjezdny, jak rzadko kiedy byliśmy jako mieszkańcy Poznania pod wrażeniem. Ale wracając do roli uniwersytetu, bo o tym może zapomniałem wcześniej powiedzieć, uczelnia tutaj nie odgrywała żadnej kluczowej roli, nie tylko dlatego, że było to spotkanie polityków. Uczelnia odgrywała rolę, albo świadczyła swoje miejsce do niektórych konferencji, szczególnie takich side events, czyli tych konferencji towarzyszących, na przykład Forest Day 2, czyli dzień, organizowana konferencja na temat leśnictwa, albo panel Europa-Azja, i to się działo na terenach uniwersyteckich. Uczelnia prowadziła niezależnie takie popularno-naukowe wykłady 3 i 4 grudnia na terenie kampusa Morasco i tam tysiące uczniów szkół średnich i podstawowych przyjeżdżało, a prowadziliśmy wykłady, filmy i pokazy związane ze zmianami klimatycznymi. A w końcu na uczelni zarówno biologia, jak i Wydział Geografii i Nauk Geologicznych, a i nauk politycznych, dziennikarstwa, ma wiele haseł związanych bezpośrednio, realizuje badania również związanych ze zmianami klimatycznymi. Czyli myślę, żeśmy się sprzedali popularyzacja wiedzy na ten temat. Zaproponowaliśmy gościom COP-u również wycieczkę na terenie Morasco, na terenie nowego kampusu, żeby pokazać, bo mamy się chyba czym pochwalić, ale niestety zgłosiły się 2-3 osoby. W ogóle na wszystkie wycieczki i te zdarzenia kulturalne, które, uwaga, też się toczyły głównie w auli uniwersyteckiej, która służy miastu jako najlepsza mimo wszystko sala widowiskowo-koncertowa i to do muzyki poważnej i tej niepoważnej. Część tych kulturalnych rzeczy się działo i codziennie w sumie w auli uniwersyteckiej były niesamowite koncerty. Poprzez główny, który był 11 w tego samego dnia, gdzie się spotkały, że tak powiem, osoby z pierwszej stron gazet. Bo
to znaczy jakie osobistości przyjechały do Poznania na tę konferencję?
No, sumie przez pierwszy tydzień nie było, powiedzmy sobie, wielkiego fajerwerku. Obrady były otwarte przez premiera, ale potem już pracowano w zespołach i grupach. To byli głównie na szczeblu wiceministrów poszczególnych krajów. Natomiast na samo zakończenie, czyli na tak zwany ten panel najwyższego szczebla, który był właśnie 11 i trochę 12, no przybył, jeżeli chodzi o Polskę, prezydent Kaczyński. Był obecny przez te dwa dni wicepremier Pawlak. Był oczywiście cały czas prezydentem całej konferencji, był nasz minister środowiska, a więc na szczeblu rządowym, że tak powiem, było to zauważone. Z obcych gości z innych krajów, no myślę, że sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych był osobą na pewno istotną i ważną dla tych ostatnich spotkań i nie tylko. Z Al Gore, który w piątek o 13 dał również wykład na terenie miasteczka ONZ-owskiego na targach.
Al Gore, czyli wiceprezydent, były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.
Tak, Al Gore jako wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, a przede wszystkim jako może laureat Nagrody Nobla zagadnień dotyczących właśnie zmian klimatycznych czy ochrony klimatu na Ziemi. Zresztą Al Gore uzyskał w dosyć ładnej i dosyć w amerykańskim typie prowadzonej ceremonii, jak na nasze warunki, czyli w godzinnej ceremonii odebrał doktorat honoris causa, przemawiając przez kilkanaście minut do publiczności. No, z tekstem, że tak powiem, dosyć wolnym i ciekawym i trochę pełny anegdoty i nawiązania troszeczkę do polskiego wkładu w badania Ziemi i globu, sięgając do Kopernika i nie tylko.
Rozumiem.
W sumie to jest 123 doktorat honoris causa naszego uniwersytetu, który ma prawie 90 lat w tej swojej, powiedzmy sobie, odrodzonej po pierwszej wojnie światowej historii. I tam wśród naszych doktorów honoris causa można wymienić jednak i Marię Curie Skłodowską, papieża Jana Pawła II, Wisławę Szymborską, Gittera Grassa, Pendereckiego, Stuli Grosza, no czyli nazwiska, powiedzmy sobie, z pierwszych stron dotyczących nauki, kultury, sztuki i trochę polityki. Niedawno, 8 lat temu, Javier Solana uzyskał tą godność od naszego uniwersytetu. Czyli była duża uroczystość i w sumie uniwersytet również i w ten sposób zaistniał w trakcie tej konferencji.
Mówił prorektor Poznańskiego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, profesor doktor habilitowany Jacek Guliński.
RFI. Radio France Internationale.
Bok od autostrady. Zaprasza Agnieszka Kumor.
Być może Francja zapomniała o wielu swoich tradycjach, ale jest pewien zwyczaj, którego nie wyprze się za żadne skarby świata. To adwentowe i bożonarodzeniowe jarmarki Le Marché de Noël, pełne świecidełek i nikomu niepotrzebnego barachła, pachnące grzanym winem i piernikiem, skracające dzieciom długi czas adwentu, a dorosłym przypominające, że trzeba w sercu pozostać dzieckiem. Przyjrzyjmy się kilku francuskim jarmarkom świątecznym. Najwspanialsze, najwytworniejsze, największe znajdziemy w Alzacji, której mieszkańcy kultywują wiele świątecznych zwyczajów. Jarmark w Strasburgu obok norymberskiego i organizowanego w Bazylei to jeden z trzech największych jarmarków regionu nadreńskiego. Gdyby ktoś jeszcze nie był pewny, mer miasta stwierdza stanowczo: Strasburg jest niekwestionowaną stolicą Bożego Narodzenia. Nic dziwnego, że ma u siebie całe mnóstwo jarmarków, ale wymieńmy trzy główne. Christkindlesmarkt na placu Broly, bożonarodzeniowa wioska na placu Kleber i jarmark na placu Gutenberga, który w tym roku z okazji prezydencji Francji w Unii Europejskiej przeobraził się w wioskę europejskiego rzemiosła. Handlowcy rozstawiają też swoje stanowiska na rynku głównym wokół katedry Marii Panny i pod zamkiem i wokół dworca kolejowego. Jarmarki otwierają swe podwoje w pierwszą niedzielę Adwentu. Można je odwiedzać każdego dnia od 10 do 19, a w piątki i soboty nawet do 20. Od czasu, gdy Paryż ze Strasburgiem połączyła szybka kolej TGV, rodzice nie mają argumentów, by odmówić pociechom całodniowego wypadu do stolicy Bożego Narodzenia. A może zahaczą również o nieduże Colmar, bardziej na południe, z jego małą Wenecją i kamieniczkami z pruskim murem, gdzie każdy kamień oddycha świętami. Na Alzacji świat się nie kończy, powie zapewne malutkie Montbéliard, leżące przez Miedzę na południe od Alzacji w departamencie Doubs. Wraz z Jurą od Saône i terytorium Belfort tworzy on administracyjny region Franche-Comté, znany Francuzom głównie ze świetnego sera. Ale nie o serze mieliśmy mówić, lecz o piernikach, o czekoladzie i innych adwentowych smakołykach. Światła Bożego Narodzenia, Les Lumières de Noël w Montbéliard, organizowane są od kilkunastu lat i niezmiennie odnoszą wielki sukces. Co roku jakiś kraj lub region jest gościem specjalnym jarmarków. W roku 2008 jest to Toskania. Les Lumières de Noël to już prawdziwa instytucja. Na placu wokół świątyni protestanckiej świętego Marcina i w pobliskich uliczkach rozstawiają swe kramy wystawcy z całego regionu. Specjalny komitet dopuszcza do udziału w jarmarku jedynie autentyczne wybory rzemieślnicze i gastronomiczne. Selekcja jest zatem ostra. Zyskują na tym jedynie zwiedzający, którzy napływają tłumnie nie tylko zresztą z okolicznych miast, ale i z dalszych zakątków Francji. Przyciąga ich również lokalna atrakcja Tante Eri, ciocia Eri, która pełni tę samą rolę, co gdzie indziej święty Mikołaj. Ciocia Eri, spacerująca po jarmarku z oślicą Marią, to zarazem dobra wróżka i uosobienie postaci historycznej, hrabiny Henriette d'Orbe Montfaucon, która przez swe małżeństwo z Eberhardem IV Wirtembergiem wniosła mu w Miawianie księstwo Montbéliard. Jak na owe czasy, Henriette była osobą wielce postępową. Nie zadawalała się wyszywaniem ornatów i obrusów, lecz pomagała poddanym w życiu codziennym. Nabywała i dawała im żelazne narzędzia pracy na roli, odwiedzała kobiety w domach, przysłuchiwała się ich problemom, znajdowała często rozwiązanie. Uwielbiały ją chłopskie dzieci, którym w okresie świątecznym zostawiała prezenty. Po śmierci męża Henriette kierowała księstwem samodzielnie, doprowadzając je do rozkwitu. Odsunięta od władzy przez własnych synów, zmarła na jednym ze swych zamków w Étobon, niedaleko Héricourt, w 1444 roku. Jej sława przetrwała w postaci legendy o cioci Eri, jak zdrobniale nazywały ją dzieci. Paryż pozazdrościł Alzacji i Jurze jarmarków świątecznych. Prawdziwa wioska bożonarodzeniowa z 200 chatkami stanęła u stóp Arche de la Défense na tamtejszej esplanadzie. Kolejne kuszą światłami na Montparnasse, wokół dworca Saint-Lazare i w dzielnicy łacińskiej na Saint-Germain-des-Prés. Ale również na najpiękniejszej alei świata, czyli polach elizejskich, na odcinku od ronda Champs-Élysées po plac Concorde. Mniej tam wyrobów ludowych, raczej króluje wata cukrowa, gofry i jarmarczne gry zręczne. Ale przecież liczą się słodkie zapachy, błyszczące światła i atmosfera świąt. A tę z pewnością znajdziemy wszędzie tam, gdzie króluje duch Bożego Narodzenia. Czyż nie tak uczyłeś nas, panie Dickens, w swej przecudnej opowieści wigilijnej?
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Alain Souchon to jedna z najciekawszych postaci współczesnej francuskiej piosenki i, jak się zdaje, jedna z najsympatyczniejszych. Jego witryna internetowa jest tego najlepszym przykładem. Zrobiona także stwarza wrażenie interaktywnej, a Alain Souchon swoim ciepłym, trochę zachrypniętym głosem prowadzi nas po swoim świecie. Zapraszam Państwa na tę stronę, bo jest pełna ciepła i sympatii do świata, taka jakie są piosenki Souchona.
Adieu mégaphone, adieu calico, adieu représentant cinco, à moi le soleil et le calypso, la nana, la noix de coco,
adieu jogging, les briefings à l'heure, Breitling, ouvrier, riez, adieu les blouses grises en Chine, l'usine, on délocalise les
której przed chwilą Państwo wysłuchaliście, pochodzi z ostatniej płyty Alana Souchona, Écoutez d'où ma peine vient. Płyty, która właśnie ukazała się na rynku i dla miłośników francuskiej piosenki może być znakomitym prezentem pod choinką. Wszystkie utwory zostały napisane przez Alana Souchona, niektóre wspólnie z Dawidem McNeilem i Pierre'em Souchonem w życiu prywatnym synem Alana. Jak zwykle słowa piosenek są wynikiem obserwacji codziennego życia, jest więc w nich obecny i obecny kryzys i rozliczenie się z przeszłością własną i dziejową, na przykład z Che Guevarą, który w ostatnich latach jakoś stał się bardzo modny, ludzie widzą w nim bojownika o wolność, a zapominają, że był to w gruncie rzeczy również bezlitosny zabójca.
Le beau mec, le béret, le cigare au bec parfait sur le t-shirt d'Adriana. Allons faire un tour sur internet, voir si ce guerriero était vraiment le mec net. Pop, 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 ce libertador que tout le monde adore chantait dans la
la fière, son chant de libération et de révolution. Est-ce que Juan Pérez a aimé cette chanson? Pop, 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 pop. Des villageois, viva Guevara. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Le pistolet sur la tête du fonctionnaire bête, du paysan analphabète. Ce héros romantique aimait le petit déclic et l'efficacité des armes automatiques. Pop, 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 pop. Il rêvait les carabines fines du Potemkin pour mettre au pas Batista. C'est jamais par plaisir, pas plaisir qu'on tire, mais pour un monde plus cool, il faut bien que le sang coule. Pop, 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 pop. La gueule de beau mec, le béret, le cigare au bec parfait sur le t-shirt d'Adriana. Allons faire un tour sur internet, voir si ce guerriero était vraiment le mec net.
No i proszę, przed chwilą powiedziałam, że wszystkie utwory zostały napisane albo przez Alena Suszona, albo we współpracy z Davidem McNeilem i Pierrem Suszonem, a tymczasem piosenka, której właśnie Państwo wysłuchaliście, została, muzyka do niej została napisana przez Laurenta Voulzy, ale to jedyna piosenka napisana przez niego na tej płycie. No właśnie, Laurent Voulzy jest jedną z przyczyn, dla których Alain Souchon jest sympatyczną postacią nie tylko ze względu na swoją twarz budzącą natychmiastową chęć zaprzyjaźnienia się z nimi, nie tylko ze względu na swoje inteligentne i zrównoważone piosenki. Wydaje się on być przykładem wiernego przyjaciela. Od wielu lat łączy go przyjaźń w życiu osobistym i ścisła współpraca w życiu zawodowym właśnie z Laurentem Voulzy, który jest autorem muzyki do wielu jego piosenek, i odwrotnie, Souchon pisze teksty do piosenek, które potem nagrywa Voulzy. Chociaż na tej ostatniej płycie znalazła się tylko jedna piosenka, do której muzykę napisał Laurent Voulzy, ale za to wydanie płyty zostało specjalnie opóźnione tylko po to, żeby ta właśnie piosenka mogła się na niej znaleźć. Ich przyjaźń przeszła nawet na ich synów, którzy też zaczęli razem pracować, stworzyli nawet wspólny zespół, ale nie o nich dziś mowa, tylko o starszym pokoleniu. Mówię tyle o tej łączącej ich przyjaźni, bo to zawsze ciepło się robi na sercu, jak się widzi, że ludzie potrafią być wierni i potrafią się przyjaźnić. Pewnie też ze względu na zbliżające się święta. To taki czas ciepłych uczuć. Poza tym o Suszonie można by mówić całymi godzinami, a niestety czas na to nie pozwala. Ale jego piosenki są przecież o wiele ważniejsze niż jakiekolwiek słowa, słowa, słowa.
bon auxerre, Macon, à ballon passé, wagon lancé, les balancés. Nous étions les amants enlacés. La petite lampe jaune envoyait ses dorures. On traversait le Rhône à toute allure. Wagon lancé, lit balancé. Nous étions les amants enlacés. On se serrait, serrait, on serrait l'amour. Comme si on avait peur que ça finisse un jour. Wagon lancé. Que ça finisse, les amants enlacés. Il suffisait d'un garçon, d'une fille. En un rien de temps, on était à Vintimille. Mais c'est fini, t'accompagner. Ça nous a fait du mal, mais c'est fini.
La radio du monde.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
W ramach Europejskiego Sezonu Kulturalnego organizowanego przez francuską prezydencję Unii Europejskiej od 6 miesięcy w różnych zakątkach Francji w czasie kilkuset pokazów, wystaw i koncertów prezentowany jest kulturalny dorobek 26 europejskich partnerów Francji. Każdy kraj ma możliwość pokazania tego, co uważa za najlepsze. W ramach tego programu w poniedziałek 22 grudnia w Teatrze du Chaillot w Paryżu odbędzie się uroczysty koncert orkiestry Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Marka Minkowskiego. O programie tego koncertu, który wcześniej zagrany zostanie w Warszawie i będzie retransmitowany przez Polskie Radio, rozmawiamy z dyrektorem naczelnym Sinfonii Varsovia, Januszem Marynowskim.
Wspólnie doszliśmy do wniosku z naszym dyrektorem muzycznym, z panem Markiem Minkowskim, że bardzo chcielibyśmy podkreślić taką ścisłą współpracę pomiędzy Polską a Francją. W związku z tym ten program został skonstruowany wybitnie polsko-francuski, bo wystarczy zaznaczyć, że będzie Chabrier, będzie Krzysztof Penderecki, będzie Stanisław Moniuszko, będzie Henryk Mikołaj Górecki, będzie Leo Delibes, będzie Olivier Greff i Aleksander Sansman. Wydaje się, że bardziej programu uwidaczniającego taką współpracę, chęć współpracy pomiędzy Polską a Francją i oddania tych związków pomiędzy tymi dwoma kulturami, dwoma państwami nie udałoby się ułożyć. I tu też znaczenie ma niezwykły fakt, że koncert ten odbędzie się najpierw w Filharmonii Narodowej w Warszawie 15 grudnia i później ten sam program, ci sami soliści, wszyscy i ta sama orkiestra pojedzie do Paryża, więc nawet pozwoliliśmy sobie zrobić wspólny plakat polsko-francuski Fet Polonaise.
I ten koncert odbędzie się w ramach, tutaj w Paryżu, w ramach Europejskiego Sezonu Kulturalnego. Dotyczy to również przecież Polski. I pod bardzo wysokim patronatem, bo patronat nad tym koncertem objął m.in. minister spraw zagranicznych Francji, Bernard Kouchner.
I tu właśnie mamy to szczęście, że udało nam się zainteresować władze najwyższe takim pomysłem, bo tak jak pani wspomniała, tutaj mamy patronaty ministrów i też wiem, że na koncercie w Paryżu będzie obecny minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan Zdrojewski ma pojechać. W Warszawie patronatem koncertu jest pani prezydent miasta Warszawy, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz i pan ambasador Francji w Polsce, więc mamy, można powiedzieć, znakomitych patronów. Teraz się tylko trzeba właściwie przygotować i zagrać dwa wspaniałe koncerty.
Mark Minkowski pracuje z Sinfonią Warszawia od czerwca 2008 roku. Jak wygląda ta współpraca?
Właściwie mogę powiedzieć jako miłość od pierwszego wejrzenia, ponieważ już oczywiście od dawna znaliśmy pana Marka Minkowskiego z nagrań, z jego działań, z jego orkiestrą Musicien du Louvre i zawsze był dla nas absolutnie największą gwiazdą i największym autorytetem. I w momencie, kiedy pojawiła się taka możliwość zagrania w czerwcu koncertu w Krakowie z panem Markiem Minkowskim, ja w czasie pierwszego spotkania, jeszcze przed pierwszą próbą, rzuciłem zupełnie na zasadzie impulsu. Powiedziałem mu, że miałem taki sen, że widziałem plakat Sinfonia Warszawia, dyrygent muzyczny Mark Minkowski i co on o tym sądzi. Wtedy nic nie odpowiedział, ale po koncercie w Krakowie, zaraz po koncercie, powiedział mi, jeżeli chciałbyś porozmawiać o swoim śnie, to przyjedź za 3 dni do Paryża, spotkać się z moim agentem. I właśnie tak się stało. Jeżeli chodzi o to, jakim jest artystą, jakim jest dyrygentem Mark Minkowski i jak się z nim pracuje, jest faktycznie zjawiskowe. To się wyczuwa, że to jest wielki artysta i to jest dyrygent, który chce pracować z orkiestrą. Mamy wielu dyrygentów, którzy chcą tylko przyjść tak jakby na koncert, zadyrygować, uregulować sprawy finansowe i pójść do domu. Marek Minkowski niezwykle się angażuje w to, co jest w orkiestrze. Chce być na przesłuchaniach do orkiestry. Wspólnie stwierdziliśmy, że dajemy mu jako orkiestra więcej prób niż to normalnie się stosuje na całym świecie. Właśnie po to, żeby móc od niego coś uzyskać, żeby on mógł nas czegoś nauczyć. I on faktycznie korzysta z tego, poświęca nam naprawdę bardzo dużo czasu. I jest niezwykle bezpośredni w czasie próby. Nie wyczuwa się sytuacji, że tu naprawdę jeden z największych dyrygentów aktualnie funkcjonujących w świecie muzycznym stoi przed nami. Jest niezwykle konsekwentny w egzekwowaniu tego, co chce, ma bardzo czystą wizję tego, co chce, potrafi to przekazać. Jednocześnie robi to w niezwykle kulturalny sposób, niezwykle przyjazny sposób. Kreuje sytuację, że orkiestra bardzo chce razem z nim. Czyli nie mamy dosyć typowego przykładu, że jest dyrygent i gdzieś tam orkiestra. Nie, to są wszystko razem artyści i tworzą wspólne dzieło. I to jest naprawdę wzruszające. Ja sam mogę powiedzieć, jak obserwuję orkiestrę od 20 lat, bo sam w tej orkiestrze grałem przez 15 lat na kontrabasie. Grałem z wieloma dyrygentami. Ten jest na pewno specjalnym dyrygentem, wielkim artystą, który chce coś z nami wspólnego stworzyć. To jest zupełnie sytuacja niezwykła. Więc jesteśmy bardzo szczęśliwi.
Sinfonia Warszawia przywykła już do pracy z dyrygentami światowej sławy, bo Marc Minkowski nie jest pierwszy. W ogóle historia waszego zespołu zaczęła się od współpracy z wielkim skrzypkiem i dyrygentem Yehudi Menuhinem.
Absolutnie tak, bo to Yehudi Menuhin pewnego dnia zaproponował, by dodać do grupy smyczku, bo kiedyś była to tylko smyczkowa orkiestra, polska orkiestra kameralna. I tu nie sposób nie powiedzieć, nie wspomnieć wielkiego polskiego dyrygenta Jerzego Maksymiuka, który stworzył polską orkiestrę kameralną. I później ten moment, kiedy Jerzy Maksymiuk oddalił się do Szkocji, by tam kontynuować swoje życie artystyczne z wielką orkiestrą symfoniczną, do nas przyszedł Yehudi Menuhin i powiedział, że musimy spróbować też zagrać coś innego niż ten repertuar na orkiestrę smyczkową. I tak też się stało. Doangażowaliśmy grupę Dentą. I właściwie od tamtego czasu, już prawie od 25 lat, i jako taka mała symfoniczna orkiestra, która w ostatnim czasie specjalnie dla pana Marka Minkowskiego zwiększyła swoją obsadę, zaangażowaliśmy nowych muzyków, były przesłuchanie, pan Mark Minkowski siedział na wszystkich przesłuchaniach. Zwiększyliśmy ten skład orkiestry, by móc z Markiem grać repertuar, właśnie ten druga połowa XIX wieku, pierwsza połowa XX wieku, repertuar, który wymaga o wiele większego składu wykonawczego niż ta typowa Sinfonia Warszawia, która była znana przez lata jako orkiestra specjalizująca się w Mozarcie, w Beethovenie. Teraz zaczynamy grać Brucknera, chcemy grać Malera. Graliśmy już trzecią symfonię Henryka Mikołaja Góreckiego na wielką orkiestrę. Więc to jest wspaniałe, że w tym samym momencie Marc Minkowski chce odkrywać nowe pola, nowe sfery muzyki, dla niego nowe i dla nas również nowe. I to jest wspaniałe wspólne wyzwanie. I tu jestem bardzo szczęśliwy, że dzięki miastu Warszawa mieliśmy szansę powiększyć orkiestrę. Otrzymaliśmy specjalny budżet. Oczywiście po informacji, że Marc Minkowski zgodzi się być naszym dyrektorem muzycznym, to absolutnie wzbudziło wielką sensację w Polsce. Wszyscy dzwonili z jakąś tam zazdrością, że właśnie Sinfonia Warszawia będzie współpracowała z tak wielkim dyrygentem. I myślę, że oprócz tej sfery profesjonalnej, tego wspólnego bycia na próbach i na koncertach, już odczuwamy jakąś sferę bardziej prywatną z Markiem Minkowskim. On potrafi nawiązać kontakt z muzykiem nie tylko na zasadzie, że muzyku ma zagrać tutaj w tym miejscu szybciej lub wolniej. To ten intymny proces wspólnego tworzenia muzyki jest tutaj naprawdę znakomity. I to zrozumienie Marka z orkiestrą wydaje się być naprawdę świetne.
A jak długo Mark Minkowski pozostanie z wami?
Oczywiście życzeniem orkiestry, i to mogę już powiedzieć odpowiedzialnie po tych koncertach, które się odbyły, i po tych próbach. My chcielibyśmy jak najdłużej, ale pod względem formalnym na razie mamy kontrakt podpisany do 2012 roku. Ale oczywiście z opcją na przedłużenie, jeżeli pan Mark Minkowski będzie chciał dalej z nami muzykować, więc jesteśmy absolutnie otwarci na to.
Dziękuję bardzo serdecznie panu. Mówił dyrektor naczelny Sinfonii Warszawia Janusz Marynowski. Słuchamy fragmentu Halki Stanisława Moniuszki w wykonaniu Sinfonii Warszawia pod dyrekcją Marka Minkowskiego.
To była uwertura do Halki, którą się zaczął pierwszy koncert Marka Minkowskiego z orkiestrą Sinfonia Warszawia w czerwcu w Warszawie. Ja tylko przypomnę, że w Warszawie ten koncert francusko-polski, Fête Polonaise, odbędzie się jutro 15, a w Paryżu zostanie powtórzony 22 w sali Teatru Châtelet. Program jest niezwykle bogaty, niezwykle zróżnicowany, troszeczkę zwariowany w takim najlepszym stylu Minkowskiego. Mam nadzieję, że będzie to wielkie wydarzenie i coś takiego, no taka arka przymierza, łuk między Paryżem a Warszawą. W końcu jak ktoś się nazywa Minkowski z nazwiskiem na ski, no to najlepiej się do tego nadaje. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam czy w Warszawie, czy w Paryżu na jeden z tych koncertów, a kto ma na bilet lotniczy w dzisiejszych trudnych czasach, to na oba. Żegnam serdecznie i zapraszam na naszą audycję jutro o 18:00. Jak zwykle i na naszą stronę internetową. Do usłyszenia.
Na Katia Panama, Olivier Dubou, maire de Lille, député numéro 1 de la Commission européenne.
quartier Bougnet.
Dédit wow. Sacré de Corbeil.
Thank you.